A ja myślałam, że wszyscy o mnie zapomnieli i jeno o śmierć Boga prosiłam. Nie tylkośmy o tobie nie zapomnieli, aleśmy przez wszystek czas nad tym tylko deliberowali, jakby to ci przyjść z pomocą. Aż dziw pomyśleć. Boże, tam ja głowę suszyłem i skrzetuski, to słuszna, ale oto ten rycerz, który przed nami jedzie, z równąż ochotą nie szczędził ni pracy, ni ręki. Niechże jemu Bóg to nagrodzi. Już wy to oboje widać macie, że ludzie do was lgną, ale Wolodyjowskiemu naprawdę wdzięczność winnaść, bo, jakom rzek, takeśmy we dwóch spłatali bohuna jak szczupaka. Wiele mnie pan Skrzetuski jeszcze w rozlogach o panu Wolodyjowskim jako o najlepszym swym przyjacielu powiadał. I słusznie uczynił. Wielka to dusza w małym ciele. Teraz on jakoś zgłupiał, bo go widać twoja gładkość odurzyła. Ale poczekaj, niech się jeno oswoi i przyjdzie do siebie. Siłaśmy z nim na elekcji dokazywali. To jest nowy król? I tegoś niebogo nie wiedziała w onej przeklętej pustyni? Jak to? Jan Kazimierz jeszcze zeszłej jesieni obran. Już 8 miesiąc panuje. Wielka teraz będzie z hultajstwem wojna. Ale daj Boże, żeby szczęśliwa, gdyż księcia Jeremiego spostponowali, a obrali innych, którzy tak do tego zdatni, jak ja do żeniaczki. A pan Skrzetuski pójdzie na wojnę? Szczery to żołnierz i nie wiem, czyli tego dokażesz, aby nie poszedł. Już to my obaj jednacy. Kiedy to proch nas zaleci, żadna siła nas nie utrzyma. Oj, daliśmy się hultajstwu obaj zeszłego roku dobrze wyznaki. Nocy by nie starczyło, gdybym ci chciał wszystko tak właśnie, jak było, opowiadać. Pewnie, że pójdziemy, ale już z lekkim sercem, bo to grunt, żeśmy ciebie, nieboże, odnaleźli, bez której nam się życie przykrzyło. Kniaziówna pochyliła swoją słodką twarz ku zagłobie. Nie wiem, za coś mnie wać pan pokochał, ale już pewnie nie kochasz mnie więcej, niż ja wać pana. Zagłoba począł sapać z zadowolenia. Także mnie to miłujesz? O, jako żywo. Bógże ci zapłać, bo mi będzie starość lżejsza. Nieraz się tam jeszcze podwiki za człowiekiem oglądają, co i w Warszawie w czasie elekcji bywało. Wolodyjowski świadek. Ale nic mi już po amorach i na przekór krwi gorącej, chętnie ojcowskim sentymentem będę się kontentował. Nastało milczenie. Jeno konie poczęły parskać silnie, jeden za drugim, na pomyślną dla podróżnych wróżbę. — Zdrów, zdrów! — odpowiadali jeźdźcy. Noc była jasna. Księżyc coraz wyżej wypływał na niebo, nabite migotliwymi gwiazdami, i stawał się coraz mniejszy, bledszy. Utrudzone bachmaty zwolniły kroku, a i jadących poczęło ogarniać znużenie. Wolodyjowski pierwszy wstrzymał konia. — Czas by spocząć — rzekł. — Brzask już niedługo. — Czas — powtórzył Zagłoba. — Już mi się ze snu zdaje, że mój koń ma dwa łby. Jednakże przed odpoczynkiem rzędzian pomyślał o wieczerzy. Rozpalił więc ogień, a następnie, zdjąwszy z konia biesagi, począł z nich wydobywać zapasy, w które się był u Burlaja w Jampolu jeszcze zaopatrzył. Jako to chleb z kukurydzy, zimne mięsiwa, bakalie i wino woloskie. Na widok dwóch worków skórzanych, dobrze płynem wydętych, które wydawały odgłos bełkocący i słodki, pan Zagłoba zapomniał o śnie, inni też chętnie zabrali się do jedzenia i jedli. Starczyło dla wszystkich obficie, a gdy mieli już dosyć, pan Zagłoba obtarł połą usta i rzekł. Do śmierci nie przestanę powtarzać, dziwne są sądy Boże. Otoś jest wolna moja mościa panno, a my, ucieszeni, siedzim sobie tutaj subiowe i winko Burłaja popijamy. Nie powiem, żeby Węgrzyn nie był lepszy, bo to skórą pachnie, ale w drodze i ono się przygodzi. Jednemu się nie mogę wydziwić, rzekła Helena, że Chorpyna zgodziła się mnie wydać waćpanom tak łatwo. Pan Zagloba począł spoglądać na Wolodyjowskiego, następnie na Rzędziana i mrugać mocno. Zgodziła się, bo musiała. Zresztą nie ma co ukrywać, bo nie wstyd, żeśmy ich oboje z Czeremisem zgładzili.
Jak to? Pytała z przestrachem kniaziówna.
A tyś nie słyszała wystrzałów?
Słyszałam, ale me myślała, że to Czeremis strzela.
Nie Czeremis to był, ale ten tu pacholek, który na wylot czarownicę przestrzelił. Diabeł w nim siedzi, na to zgoda, ale nie mógł inaczej postąpić, bo czarownica, nie wiem, czy wietrząc coś, czy tak sobie z determinacji, naparła się jechać z nami. Trudnoż było na to pozwolić, bo zaraz by się obejrzała, że nie do Kijowa jedziemy. Ustrzelił ci ją tedy, ustrzelił, a ja tego Czeremisa zaciukałem. Prawdziwe to monstrum afrykańskie i myślę, że Bóg mi tego za złe nie poczyta. Musi być i w piekle z niego powszechna abominacja. Przed samym odjazdem z Jaru pojechałem naprzód i podciągałem ich trochę na stronę, żebyś się widoku trupów nie przelękła lub za zły omen sobie tego nie poczytała.
Na to kniaziówna. Za wiele ja już bliższych sobie nieżywymi w tych okropnych czasach widziałam, abym się miała bać widoku zamordowanych, ale przecie wolałabym krwi za sobą nie zostawiać, żeby nas Bóg za nią nie pokarał.
Nie rycerska też to była sprawa, rzekł szorstko Wolodyjowski, do której nie chciałem ręki przyłożyć. Ach, co tam mój jegomość deliberować, rzekł Rzędzian, kiedy inaczej być nie mogło. Żebyśmy to kogo dobrego starli, to jeszcze nie mówię, ale nieprzyjaciół Boga wolno, a ja to przecie sam widział, że ta czarownica z diablami w komitywę wchodziła. Nie tego mnie też żal.
A czego to imć pan Rzędzian żaluje? Pytała kniaziówna.
Bo tam są zakopane pieniądze, o których mi Bohun opowiedział, a wasz mościowie tak pilili, że nie starczyło czasu odkopać, choć miejsce koło mlyna wiedziałem dobrze. Serce mi się też krajało, że trzeba było tyle dobroci wszelaki w tamtej komnacie, co to w niej panna mieszkała, ostawić. Obacz, no jakiego będziesz miała sługę, mówił do kniaziówny Zagloba. Z wyjątkiem swego pana, samego on by diabla skórę zdarł, żeby sobie kołnierz z niego uczynić. Da Bóg, nie będzie imć pan Rzędzian na moją niewdzięczność narzekał, odpowiedziała Helena. Dziękuję pokornie, jejmość pannie, rzekł calując ją w rękę pacholek. Przez ten czas Wolodyjowski siedział milczący, jeno wino z buklaka popijał i marsem nadrabiał, aż to niezwykle mu milczenie zwróciło uwagę Zagloby.
— A pan Michał, rzekł, ledwie kiedy jakie słowo puści?
Tu stary zwrócił się do kniaziówny.
— Nie mówił, żem ci, że mu twoja gładkość rozum i mowę odejmuje? — Przespałbyś się, wać pan lepiej przede dniem, odparł zmieszany mały rycerz i począł wąsikami mocno ruszać, tak właśnie jak zając, gdy sobie chce dodać fantazji. Ale stary szlachcic miał słuszność. Nadzwyczajna piękność kniaziówny trzymała małego rycerza jakoby w ciągłym odurzeniu. Patrzył na nią, patrzył, a w duchu się pytał. Zali to może być, by taka po ziemi chodziła? Wiele on bowiem piękności w życiu widział. Piękna była panna Anna i panna Barbara z Baraska, urodziwa nad podziw i Anusia borzo bohata, rzęsista była i panna Żukówna, do której się Roztworowski zalecał, i Wierszulowa, Skoropacka i Bochowitynianka, ale żadna z nich nie mogła się równać z tym cudownym kwiatem stepowym. Wobec tamtych bywał pan Wolodyjowski i ochoczy, i mowny. A teraz, gdy spoglądał na te oczy aksamitne, słodkie, amdlejące, na te jedwabne ich zasłony, których cień padał aż na jagody, na ten włos rozsypany, jakby kwiat hyacyntowy, po ramionach i plecach, na strzelistość postaci, na pierś wypukłą i tchnieniem lekko kolesaną, od której biło ciepło lube, na te wszystkie białości liliowe i róże, a maliny ust, gdy na to wszystko spoglądał pan Wolodyjowski, wówczas po prostu języka w gębie zapominał i, co najgorsza,
że się sobie wydawał niezgrabny, głupi, a zwłaszcza mały, ale to tak mały, że aż śmieszny. To jest księżniczka, a ja Rzaczek, myślał sobie z pewną goryczą i radby był, żeby się jaka przygoda zdarzyła, żeby z ciemności ukazał się jaki olbrzym, bo dopiero wówczas pokazałby biedny pan Michał, że nie taki to on mały, jak się wydaje. Drażniło go i to, że pan Zagloba, kontent widocznie, że curuch na jego tak oczy ludzkie rwie, krząkał co chwilę i już podrwiwać zaczynał i oczami okrutnie mrugał. A tymczasem ona siedziała przed ogniskiem, różowym płomieniem i białym miesiącem oświetlona, słodka, spokojna i coraz piękniejsza.
— Przyznaj, panie Michale — mówił nazajutrz rano Zagloba, gdy się na chwilę sami znaleźli — że drugiej takiej dziewki nie masz w całej Rzeczypospolitej. Jeżeli mi taką drugą pokażesz, pozwolę ci się nazwać szoldrą i imparitatem sobie zadać.
Tego ja wać panu nie neguję, odrzekł mały rycerz. Specjal to jest i rarytet, jakiego dotychczas nie oglądałem, gdyż nawet i owe figury bogiń, tak właśnie z marmuru udane, jakoby żywe, któreśmy w pałacu Kazanowskich widzieli, nie mogą wejść z nią w paragon. Nie dziwno mi teraz, że najlepsi mężowie za łby o nią chodzą, bo warto.
A co? Mówił Zagloba. Dali Bóg nie wiadomo, kiedy gładsza, rano czy wieczór, bo ona ciągle w takowej ozdobie jak róża chodzi. Powiadałem ci, że to ja kiedyś nadzwyczajny byłem urody, ale już jej musiałby mi wówczas ustąpić, choć inni mówią, że do mnie kubek w kubek podobna. — A idźże, waszmość do licha! — zakrzyknął mały rycerz. — Nie gniewaj się, panie Michale, bo już i tak marsem nadrabiasz. Spoglądasz na nią jak kozioł na kapustę, a ciągle się marszczysz. Przysiągłby kto, że cię żądze kąsają, ale nie dla psa kiełbasa. — Tu, rzekł Wołodyjowski, jak się wać pan nie wstydzisz, starym będąc takowe głupstwa prawić. — No to czego się chmurzysz? — Bo wać pan to myślisz, że już wszystko zło przeminęło, jako ptak na powietrzu, i żeśmy już całkiem bezpieczni. A tu dobrze trzeba jeszcze deliberować, żeby to jednego uniknąć, drugie ominąć. Droga jeszcze przed nami okrutna i Bóg wie, co nas spotkać może, bo te strony, do których jedziemy, muszą już być dotychczas w ogniu.
Kiedy ja ją z rozlogu w Bohunowi wykradłem, gorzej było, bo nas ścigali z tylu, a z przodu był bunt. Jednakowoż przeszedłem przez całą Ukrainę, jakoby przez płomień, i aż do baru zaszedłem. Od czego głowa na karku? W najgorszym razie do Kamieńca nie tak daleko. Ba, ale Turkom i Tatarom także do niego niedaleko. Co mnie wać pan tam powiadasz?
Powiadam, co jest, i mówię, że warto nad tym podeliberować. Lepiej nam kamieniec ominąć i ku barowi ruszyć, bo kozacy piernacze szanują. Z czernią sobie poradzimy, a jak nas jeden Tatar raz na oko weźmie, tak i po wszystkim. Znam ja się z nimi od dawna i potrafię przed czambulem iść razem z ptactwem i z wilkami. Ale gdybyśmy prosto na czambuł wpadli, tedy bym i ja już na to nie poradził.
To idźmy na bar albo koło baru. Niech tam tych kamienieckich lipków i czeremisów drzuma w karwaserach wydusi.
Wać pan o tym nie wiesz, że Rzędzian wziął i od Burlaja piernacz. Możemy wszędy między kozactwem śpiewający chodzić. Co najgorsze pustyni jużeśmy przejechali. Wejdziemy teraz w ludzki kraj. Trzeba też i o tym pomyśleć, żeby się o wieczornym udoju w hutorach zatrzymywać, bo dla dziewki to i przystojniej, i wygodniej. Ale już mi się tak zdaje, panie Michale, że za czarno rzeczy widzisz.
Co, Ditka, żeby zaś trzech chłopów, nie pochlebiając sobie ani wam, na schwał przed nich nie dało sobie rady w stepie. Połączymy nasze fortele z twoją szablą i hajda! Nic lepszego nie mamy do roboty. Rzędzian ma i Burlajowy piernacz, a to grunt, bo Burlaj teraz całym Podolem rządzi, a byle się za bar przedostać, to tam już Landskoroński z kwarcianymi chorągwiami.
Ajda, panie Michale, czasu nie traćmy. Jakoż nie tracili czasu i rwali stepem ku północy i zachodowi, ile tylko konie mogły nadążyć. Na wysokości Mochylowa weszli w kraje gęściej osiadły, tak że wieczorami wszędzie nie trudno było znaleźć hutory lub wsie, w których zatrzymywali się na noclegi. Ale rumiane zorze ranne zastawały ich zawsze już na koniach i w drodze. Szczęściem lato było suche, dnie znojne, noce rosiste, a rankami srebrzył się cały step, jakoby szronem okryty. Wody wiatr wysuszył, rzeki poopadały i przebywali je bez trudności. Idąc czas jakiś wzdłuż i w górę Lozowej, zatrzymali się na dłuższy nieco wypoczynek w Szarogrodzie, w którym stał pułk kozacki do komendy Burlaja należący. Tam zastali wysłańców burlajowych, a między nimi setnika Kunę, którego w Jampolu na uczcie u Burlaja widzieli. Ten zdziwił się trochę, że nie idą na Braclaw, Rajgród i Skwirę do Kijowa, ale zresztą żadne podejrzenie nie powstało mu w umyśle, zwłaszcza iż Zagloba wytłumaczył mu, że nie poszli tamtą drogą z obawy Tatarów, którzy się od strony Dniepru mieli ruszyć. Mówił im natomiast Kuna, że Burlaj wysłał go do pułku, by pochód zapowiedział i że sam ze wszystkimi wojskami jampolskimi i z budziackimi Tatary lada chwila do Szarogrodu także ściągnie, skąd dalej zaraz ruszą. Przyszli gońce do Burlaja od Chmielnickiego z wieścią, że wojna rozpoczęta i rozkazami, by wszystkie pułki na Woleń prowadził. Burlaj zaś z dawna już i sam chciał podbarwalić i tylko się jeszcze na tatarskie posiłki oglądał, pod barem bowiem źle jakoś zaczęło się powodzić rebelii. Oto pan Landskoroński, regimentarz, mocno tam znaczne kupy pogromił, miasto zdobył i zamek zalogą obsadził. Legło tam na placu kilka tysięcy kozactwa i ich to właśnie chciał stary Burlaj pomścić, a przynajmniej zamek na powrót odebrać.